Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś temat chrzest Mieszka I, znaczenie dla współczesności. Też pytanie, czy to zapomniane święto, albo też jakie konsekwencje, skutki ma dla nas, dla współczesnych właśnie chrzest Mieszka I. Naszym gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba. Witamy bardzo serdecznie, panie profesorze.
Cześć Boże, witam serdecznie.
Cześć Boże, chcemy temat kontynuować z 18.15. Pan profesor jest historykiem, wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i naszej uczelni Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Panie profesorze, no przyjmujemy za symboliczną datę chrztu Polski Wielka Sobota, 14 kwietnia 966 rok, chrzest księcia Mieszka. To przełomowe wydarzenie w dziejach państwa, narodu polskiego, uznawane też za symboliczny początek polskiej państwowości. Mówiliśmy, że chrzest miał także te fundamentalne znaczenie i polityczne, i kulturowe, przede wszystkim takie tożsamościowe, wprowadził rodzące się wówczas państwo polskie w krąg cywilizacji Europy Zachodniej. Mówiliśmy też o tym impulsie rozwoju, który umacniał też władzę księcia, wspierał integrację młodego organizmu państwowego, dawał też mocniejsze podstawy suwerenności i bezpieczeństwa. No właśnie, czy we właściwy sposób też my jako Polacy, jako naród odnosimy się do początków chrześcijaństwa, bo nieraz no, można i stawiać pytania, czy wszystkie narody poczynały w momencie chrztu, prawda, rozpoczynały swoje życie, jaką rolę no, chociażby w tworzeniu wspólnoty narodowej odgrywa język, jakie idee jednoczenia narodów pod wspólnym berłem przetaczały się przez Europę. No i pytanie, jak zobowiązanie Mieszka I do obrony chrześcijańskiej cywilizacji odbiło się też na losach Polski.
Oczywiście ta data jest znana, ta data, czy też ta rocznica była czczona zwłaszcza w roku 1966, a także w 2016, na 1050-lecie chrztu Polski, gdzie wspominaliśmy również, czego dokonał prymas Wyszyński, jak gdyby odnawiając naród w tym kontekście, w tym duchu, w tej tradycji właśnie chrześcijańskiej, czy nawiązania do wielkiego milenium. Natomiast teraz wydaje się, że tak z roku na rok o wiele bardziej przypominamy sobie te rocznice powstańcze, albo powstania warszawskiego, czasem jeszcze powstania styczniowego. To, co bliżej rocznicy odzyskania niepodległości 1918 roku. Natomiast to są w jakimś sensie epizody, to znaczy oczywiście ważne i bliżej nas, więc trzeba je absolutnie podnosić. Natomiast naród żyje nasz o wiele dłużej, w długim ciągu historycznym. I to, że w ogóle istnieje taka wspólnota narodowa polska, jest pochodną właśnie tej decyzji Mieszka I, pochodną tych wydarzeń chrzcielnych sprzed ponad 1050 lat. Praktycznie wszystkie dziedziny życia i państwowego, tego cię podkreślił, i narodowego, a zarazem indywidualnego, to wszystko jest w tym chrzcie. Wszystko się zmieniło od tego momentu. Całe procesy państwowo-twórcze, kulturotwórcze, praktycznie cała perspektywa zbawienia człowieka tutaj żyjącego. Oczywiście, że nie jesteśmy jedynym narodem, który zakotwiczył się w chrzcie i w Europie praktycznie zawdzięczamy bardzo dużo Zachodowi, od którego żeśmy to chrześcijaństwo przejęli. Niektórzy mówią, że we współczesności, na przykład w czasie wojny polsko-bolszewickiej, żeśmy się temu Zachodowi odwdzięczali. Albo odwdzięczaliśmy się, kiedy Jan Paweł II czy Karol Wojtyła został papieżem. Natomiast wtedy czerpaliśmy pełnymi garściami. Pamiętajmy, że wraz z chrześcijaństwem i sam fakt przyjęcia chrześcijaństwa już zmieniał wszystko, to trzeba widzieć, ale wraz z chrześcijaństwem zaczerpnęliśmy pełnymi garściami, jako jeszcze lud pogański, barbarzyński, niepiśmienny, czerpaliśmy pełnymi garściami z całego dorobku starożytnej Grecji, starożytnego Rzymu, to są tysiące lat. Na szeroką wodę wypłynęliśmy, przez co utrwalaliśmy swoją tożsamość, podmiotowość, odrębność zarazem, a zarazem zostaliśmy się uczestnikami szerokiej wspólnoty europejskiej, budowanej na tym uniwersalnym fundamencie chrześcijańskim. I to jest rzeczywistość, praktycznie nie ma ważniejszej daty, nie ma ważniejszego wydarzenia, bo wszystkie inne stąd się biorą. Ochrona niepodległości w 1920 roku też bez silnej wiary chrześcijańskiej polskiego narodu byłaby niemożliwa. Nie byłoby możliwe zwycięstwo nad bolszewikami również w sferze takiej ideowej. Troszkę smuci to, że my skracamy ten dystans. Nawet kiedy manifestujemy na zewnątrz, że mamy stulecie niepodległości, tak się mówi, rocznica niepodległości i wskazujemy na ten 11 listopada 1918 roku, to takie młode państwo, jeśli ma tylko 100 lat, a to okazuje się, że to jest tylko jeden z etapów, natomiast to państwo ma 1000 lat i ono miało różne przygody, też były momenty kryzysu całkowitego. Po upadku Mieszka II praktycznie nastał chaos, była taka recydywa pogaństwa. Różne rzeczy się działy, było rozbicie dzielnicowe, były później zabory, ale były też momenty chwalebne. I proszę zwrócić uwagę, że praktycznie państwo polskie rozbijało się w tym kształcie i w tym duchu. I również kiedy niosło pewien ładunek kulturowy dalej na wschód, to chrzcząc Litwę po Unii w Krewie w 1385 roku, ochrzcił się Władysław Jagiełło, chrzest przyjęła Litwa, no to przecież znowuż mamy kontynuację tego, co się stało w 1966 roku. Jeśli mówimy o wielkich dziełach polskiego oręża, obrony przed barbarzyństwem, czy wydaniem mongolskim, tureckim, czy moskiewskim, no to sami nasi prawicowie zdefiniowali to jako przedmurze chrześcijaństwa, antemurale christianitatis. Tym miała być Rzeczpospolita, tak Stolica Apostolska też określała nas. Szczególnie po Bitwie Wiedeńskiej z 1683 roku. To jest wszystko w tym kształcie. I teraz czego się nie dotkniemy, jeśli troszkę tam paluszkiem pogrzebiemy w jakimś wydarzeniu, w jakichś istotnych procesach społecznych, które się dokonywały. Wszędzie ten Kościół jest obecny, wszędzie on oddziałuje. Wszędzie widać jego potężną, wychowawczą rolę dla narodu. I dla też polityki to też widać. Oczywiście ważnym i to, że to chrześcijaństwo przyjęte zostało z Zachodu, bo to jest nie tylko inne pismo, inny alfabet, ale to jest też inny sposób rozumienia spraw politycznych, taki personalistyczny, nie taki gromadnościowy, z jakim mamy do czynienia na wschodzie. Ruś kijowska przyjęła chrześcijaństwo w Bizancjum, a później poniosła to, z tego też Moskwa zaczerpnęła i wiemy, że to jest zupełnie inny wzorzec cywilizacyjny. Ten sam szczep, to są ludy słowiańskie, językowo podobne, ale jednak zupełnie inna kultura, zupełnie inna cywilizacja. To jest sytuacja, która kształtowała nas przez wieki i pozwalała nam się odradzać w momentach krytycznych. Szczególnie te momenty krytyczne są we współczesności, ponieważ oprócz potężnego uderzenia w polską państwowość, jaką były dwa totalitaryzmy, hitlerowski, niemiecki, sowiecki, rosyjski, bolszewicki, to za tym przyszły bardzo silne uderzenia ideologiczne w wprost uderzające w chrześcijaństwo. I nasi wrogowie dokładnie czytali, gdzie tutaj jest ta istota polskości. Sam Hans Frank w 1940 roku w swoim dzienniku odnotował, że jak wszystkie światła dla Polski zgasły, został jeszcze Kościół i święta z Częstochowy jako ostatnie światło, które dawało nadzieję i pozwalało trwać wbrew wszystkiemu, wbrew okupacji, wbrew terrorowi, wbrew no, po prostu tym złu, które się wówczas dokonywało. I w tym sensie tutaj apelowaliśmy w pierwszej części audycji, żeby jednak to święto, które jest ustanowione przez państwo w jakiś sposób, ale niezauważane w sensie obchodzenia, w sensie też no, nauczania, bo pamiętajmy, że to należałoby też w szkole wbić to w pamięć pewnego rytmu obchodzonych rocznic szkolnych, to powinno też być połączone z dużym udziałem władz państwowych, kościelnych.
No nawet pomyśleć o tym, żeby to nawet był dzień wolny, tak jak inne, tak, prawda, znaczące daty w naszej historii.
Zamienić, bo są, czasem mamy dzień wolny, nie wiem, na przykład 1 maja, no kiedyś było to święto komunistycznie obchodzone mocno, natomiast no, nie niesie z sobą jakiegoś tak potężnego ładunku, o jakim my tutaj mówimy. No, tu po prostu w dziejach naszego narodu trudno znaleźć porównywalną sytuację. Można tylko mówić, że coś w jakiś sposób dorównuje lub chce dorównać jakieś wydarzenie temu, ale nigdy nic ważniejszego, ponieważ jest jakiś początek rozwoju całej wspólnoty. Dlaczego to jest ważne? Bo nam to umyka. Po prostu najbardziej oczywiste rzeczy. Przypomnę, w pierwszej części sobie daliśmy taki przykład, że gdyby Mieszko I nam przyjął zupełnie inną religię, na przykład islam, to też monoteistyczna religia już istniała za jego czasów. Oczywiście to historycznie było dalekie, no ale gdyby tak było, hipotezę tylko stawiamy, to proszę sobie wyobrazić, jak inaczej by się rozwijało państwo polskie, jak inaczej by się kształtował naród polski, nasza kultura, cywilizacja, stosunki społeczne, relacje rodzinne, nawet kwestie chociażby monogamii w małżeństwie, która jest w chrześcijaństwie, przecież w islamie nie. No, nawet tak proste kwestie, pozycja kobiety w relacjach rodzinnych, no przecież wszystko by było inaczej. Pamiętajmy, jakie to ma znaczenie. No, przy pogaństwie nie sposób było się utrzymać. Ci, którzy trwali przy pogaństwie, to zniknęli jako osobne organizmy. Przypomnijmy, Słowian Puławskich praktycznie nie ma, więc oni zostali zgermanizowani ze względów oczywistych. Nie wytrzymali też presji i militarnej, ale i kulturowej. Więc to, co zrobił Mieszko I, było rzeczywiście tak daleko, wizjonersko, można powiedzieć, ustawione. Natomiast, no mówię, wiele rzeczy obchodzimy hucznie. Staramy się w jakiś sposób na tym wychowywać młode pokolenie, w jakiś sposób odradzać ten patriotyzm. No i teraz jest pytanie, gdzie szukać najlepszych wzorców, które no, powodują, że możemy przemyśleć sobie wszystko od początku, od nowa. Co to znaczy być Polakiem? Gdzie się zaczęło to wszystko kształtować? Nawet kiedy Prymas Wyszyński wskazywał, czyli zobaczył to milenium jeszcze w czasach, kiedy był uwięziony i wówczas wskazał na ten chrzest, na początki tego państwa, tysiąclecie, no to wówczas komuniści nie wiedzieli, widzieli w tym potężne zagrożenie ideologiczne dla siebie, w związku z czym no, musieli uznać, że ten chrzest to jest kluczowa data i zaczęli obchodzić tysiąclecie państwa polskiego. Bez chrześcijaństwa, gdyby to chrześcijaństwo marginalizowali, no to oczywiście było z jednej strony głupie, ale z drugiej strony no, fakt, nie da się zaprzeczyć temu faktowi, że tu się wszystko zaczyna, więc nawet komuniści i w tym względzie no nie, może nie czekajmy na kolejne tysiąclatki czy okrągłe rocznice 100, 200, 300, tylko po prostu nie po to, żeby tylko sentymentalnie i nadmiernie różne rzeczy świętować. Tylko jeszcze raz mówimy, no spróbujmy sobie to uzmysłowić, czy jest jeszcze coś ważniejszego, czy jest jakieś wydarzenie, które miało większe skutki. W tym świetle, w tym zwierciadle możemy się też przejrzeć za każdym razem. Każde pokolenie na nowo jak gdyby siebie odkrywa jako wspólnotę, pokolenie Polaków i no, pytanie jest, gdzie szukać się jak gdyby, czy też jak ocenić, co się dzieje w procesach społecznych dobrego, a co złego, gdzie jest to kryterium oceny. I wydaje się, że to jest doskonały moment, doskonała przestrzeń, ażeby takiej oceny dokonać. Stąd niektórzy, czyli lewicowi politycy i komentatorzy, nawet takie głosy padały, że szkoda, że chrześcijaństwo przyjęliśmy, bo pogaństwo było o wiele bardziej twórcze i inspirujące. No, już takie rzeczy padają, no, wręcz absurdalne, ale jednak. I to dokładnie też pokazuje, kto kontynuuje to wielkie dziedzictwo, kto stara się go wywrócić do góry nogami, zaprzeczyć jemu. Pytanie jest, gdzie my jesteśmy, co powinniśmy zrobić, co nam zostawili nasi ojcowie tam od tych pradziejów aż do współczesności w pewnym ciągu zdarzeń, co my chcemy dołożyć do tego wielkiego dziedzictwa. A pytanie też dla innych, czy nie podcinają z gałęzi, z której wyrośli, no bo i takie się zdarzają momenty i wiemy, że to się zwykle kończy tragicznie. Taka refleksja nawet doroczna jest ważna. Takie dyskusje o tym, kim my jesteśmy, jak wygląda nasze życie społeczne, dokąd zmierza Europa, czy rozwiązania w sferze prawnej, moralnej idą w dobrym kierunku. Ta seria pytań zawsze przy tej okazji się pojawia i na kanwie wydarzeń historycznych, dobrze przemyślanych, można sobie dobrze przemyśleć współczesność. Wychowawczo to jest niezwykle istotne i też nie wiem, za każdym razem będziemy mogli w ten sposób odpowiadać młodemu pokoleniu, co to znaczy być Polakiem. No to jest zawsze pytanie o tożsamość fundamentalne. Każdy z nas sobie je postawił, jakoś odpowiedział w życiu i młode pokolenie musi sobie ponownie je postawić i odpowiedzieć. Złą odpowiedzią było to, co się działo w czasie strajku kobiet. Przypomnijmy, agresja, wulgaryzmy, przerywanie nabożeństw w świątyniach, promocja aborcji na niewyobrażalną skalę, no, apostazje, które też się później zdarzały. To wszystko jednak musi niepokoić. Tym bardziej powinno nas to jak gdyby inspirować do tego, żeby zauważyć praprzyczynę naszej tożsamości i to wykrzyczeć, nawet jeśli to będzie budziło sprzeciw, nawet jeśli to będzie budziło dyskusję, no to jeśli to, te dyskusje będą na odpowiednim poziomie i będą one poważne, może wielu da się w ten sposób przekonać i na powrót do tej takiej tradycyjnej polskości zaprosić, bo pamiętajmy, że wszelkie odstępstwa od tego źródła, one miały miejsce, to zaprzaństwo wręcz miało miejsce, ale to się kończyło dramatycznie na różnych etapach naszych dziejów, szczególnie ten XX wiek to nam powiedział. Powiedział nam wiek XIX, że nie da się gdzie indziej, w innej przestrzeni ochronić polskości, tej niepodległości duszy, jak właśnie przy chrześcijaństwie, przy kościele katolickim. Widać to było na kresach, to właśnie w ten sposób się definiowała polskość, przez katolicyzm rzymski. Widać to było właśnie w zaborze rosyjskim, gdzie cerkiew prawosławna była używana do rusyfikacji w sposób taki, byśmy powiedzieli, nachalny i prosty. Było to widać w czasie Kulturkampfu, kiedy Bismarck starał się zniszczyć Kościół katolicki, a zarazem zniszczyć polskość. Jest tyle przykładów. Widzimy, że tutaj no, możemy głębiej rozumieć swoją własną historię, ale jest tyle przykładów, że nie ma tożsamości polskiej bez chrześcijaństwa. To jest po prostu mit, który gdzieś raz za razem odżywa i niektórzy mówią, zniszczmy to wszystko, zbudujemy sobie coś wspaniałego na nowo. Tylko zwykle te budowle to jest budynek bez fundamentów i wcześniej czy później zamienia się w ruinę i upada jak domek z kart.
Pytanie, czy na przestrzeni dziejów naszych, no bo ważnym na pewno wydarzeniem było milenium, czy później 1050 rocznica, do tego milenium szczególnie wielki prymas tysiąclecia nas przygotowywał, to było takie szczególne, taka uprawa ducha, czy przygotowanie naszego ducha, taka no, potrzeba odnowienia, bo i po wojnie, i lata komunizmu, które też, no, które, tego komunizmu też bardzo doświadczył sam prymas uwięziony i w nim to dojrzewało cały czas, to żeby naród przez nowennę przygotować. A dziś jak pan sobie, profesor, też to wyobraża, bo widzimy tą taką misję historyczną, to od czego wszystko się zaczyna, te ważne elementy, które na pewno mają wpływ, bo tak jak kiedyś były zagrożenia, tak i dziś mamy. Niektórzy chcą, nie tyle, że taka pogarda względem tego, co z ducha, tego, co z Boga, z Kościoła, ale to też no, różnego rodzaju inne, chociażby to, jak kiedyś był marksizm, prawda, to co wojny, co zawieruchy powodowało, tak i dziś różnego rodzaju też zawieruchy ideologiczne idą i ludzie też, można powiedzieć, nie są z żelaza, że ich to nie dotyka, że to nie rozmywa też tej struktury narodu. Jak pan sobie to, tak patrząc przez historię, jak to się dokonywało, czym właśnie to milenium było, dlatego rozumienia, czym dla nas jest chrzest, czym początki państwowości i takiej właśnie, bo jak nawet pan o tym islamie powiedział, to sobie tak nieraz jakbyśmy spróbowali no nawet te relacje międzynarodowe tutaj wymyśleć, jakby to wyglądało, te wszystkie struktury, no i dziś, bo z jednej strony, czy może zapomniane trochę święto, czy ono też może nas czegoś uczyć, albo ku czemu nas prowadzić, żeby się nie dać nawet rozmyć w różnego rodzaju strukturach czy wpływach?
No, żyjemy w epoce, ta nasza współczesność, czy XX, czy XXI wiek, to jest wiek ideologii, czyli triumfu jakichś nowych religii, nowych utopii, które głoszą zbawczą koncepcję, ale tutaj na ziemi, taką materialistyczną, niektóre w sposób bardzo zazdrosny podchodzą do chrześcijaństwa, chcą go wyeliminować. To było widać chociażby w traktacie konstytucyjnym, który jako projekt wybrzmiał, ale przez referenda we Francji, w Holandii został odrzucony, ale później jako traktat lizboński zaistniał. Natomiast tam nie było odniesienia do chrześcijaństwa jako tradycji, którą warto przypomnieć. Była starożytność, było oświecenie, ale jednak nie chrześcijaństwo. Więc żyjemy w Europie coraz bardziej ateistycznej i to agresywnie ateistycznej, to znaczy ideologicznie ateistycznej, która poprzez rewolucję seksualną, rewolucję kulturową chce wywrócić wszystko, a pamiętajmy, że najważniejszym elementem kultury jest zawsze religia, która daje ostateczne rozumienie człowieka i nadaje mu sens, pokazuje jego cel, jego też przyczynę zaistnienia, jego zbawienie, na czym polega. Kiedy to wobec tego wszystko weźmie się pod uwagę, to no cóż, to no mamy do czynienia z bardzo dużym zagrożeniem. Kto wie, czy nie największym w naszej historii, jeśli mówimy o zagrożeniach ideologicznych. Też dlatego, że ono opanowało cały Zachód. To nie są jakieś fragmentaryczne kwestie, a my na Zachód zawsze jesteśmy zapatrzeni. Kiedyś pięknie się zapatrzyliśmy, mówimy o czasach Mieszka i przyjęliśmy chrześcijaństwo, a teraz możemy przyjąć coś zupełnie błędnego, więc w tym względzie jak się ma taki kościec, taki czynnik, który jest fundamentem, trzymamy się fundamentów, to wiemy, jak pionizować, budować ściany, że to wszystko musi na twardym gruncie stanąć, nie na piasku. Ta chrystianizacja Polski to jest ten fundament. Resztę to można budować w tą stronę, w tamtą, przebudowywać, przepierzać, dobudowywać okna czy drzwi. To już jest kwestia różnorakich, w górę wznosić ten budynek, ale musi być twardy fundament. Natomiast jeśli ktoś przychodzi i na całej tej budowli ten fundament stara się wysadzać, lub go zamieniać na jakieś lotne piaski, a te ideologie to lotne piaski. Dzisiaj taka, jutro inna ideologia. Zresztą kompletnie autodestrukcyjna, tam praktycznie nie ma żadnych treści pozytywnych, wszystko jest względne, nawet płciowość ludzka jest względna, podważone są wszystkie wspólnoty, sama wspólnota chrześcijańska na początku, a później narodowa, rodzinna, nie ma elementów stałych. Jest, zobaczymy skalę nihilizmu, jaki za tym idzie, no to tam jest do czego wrócić. Jak to ocenić? Czy to jest rzeczywiście wolność, czy o taką wolność chodziło? No i tutaj jak wracamy no, do tej perspektywy naszych początków, do naszych ojców, no to i widzimy, że to wszystko jest w ciągu takim, ten czas, nawet te 1000 lat to wcale nie jest tak długo w dziejach świata. Więc to daje potężne narzędzia do tego, żeby dobrze widzieć, wyraźnie widzieć, co nam służy, a co nas niszczy. To nie takie zachwyty, że ktoś technologicznie wyprzedził, to już jest bardzo dobrze. Niemcy technologicznie przed II wojną światową wyprzedzali nas i w czasie II wojny światowej nas wyprzedzali, ale to nie oni mieli rację. To oni popadli w zbrodnie. To oni stworzyli Auschwitz. To oni dokonali ludobójstwa. Nie my. Więc to też trzeba widzieć, że ostatecznie nie ten, który buduje nowoczesne, prawda, odrzutowce, bomby i tak dalej, wygrywa, tylko ten, który trzyma się tego, co jest najbardziej zdrowym elementem w naszej tradycji. Nie ma nic ważniejszego. I w tym sensie, dlaczego ten postulat? Za każdym razem możemy głębiej jeszcze zastanowić się, co znaczył chrzest w naszych dziejach. Możemy to patrzeć nawet śledząc epoka po epoce, władca po władcy, dzieło literackie, dzieło kulturowe jedno za drugim, architekturę, no, obyczaje, wszystko i obyczaje chłopskie i szlacheckie, dworskie, prawda, i na plebanii. I to, po prostu rzecz tak głęboka, że możemy jeszcze na nowo przemyśleć tą naszą tradycję i zobaczyć ją w całej krasie, całym pięknie. No, te takie proste, prymitywne zachwyty nowinkami, one trwają, i to nas uczy historia, krótko, ale mają nieraz przeolbrzymią siłę destrukcyjną. No a czasem może być tak, że nawet tak piękne drzewo, jakim jest nasz naród, inne narody, które ma nawet 1000 lat, jeśli ktoś przyjdzie i mocno odrąbie korzeni, odetnie to drzewo od korzenia, to chociaż było bardzo duże, bardzo stare, bardzo rozwinięte drzewo, to ono uschnie. I dlatego postuluję, że oczywiście ważne są konary, ważny jest pień, ale korzenie zawsze są najważniejsze. To one dają cały czas ten ożywcze soki. To doskonale rozumiał prymas Wyszyński. On miał tak samo trudny czas. Ateistyczny komunizm, dominacja sowiecka, prześladowania religii i on uwięziony i on planuje obchody, wielkie obchody milenijne w duchu oczywiście też maryjnym, czyli łączy to z całą historią, z ślubami lwowskimi Jana Kazimierza 1356 roku. Spina to w pewną taką opowieść, wielką opowieść historyczną, katechezę historyczną, a zarazem z katechezę indywidualną. No coś, co po prostu, jak człowiek to czyta, czy promemoria, czy czyta jego wystąpienia, czy widzi, jak ten człowiek potrafił stanąć na wysokości najwyższych władz Kościoła w Polsce i widzieć wszystko, co odziedziczył, czyli wstecz, potrafił spojrzeć i potrafił z tej góry, potężnej góry, jaką zbudowali pokolenia po pokoleniu, spojrzeć też w przyszłość, rzucić nam światło w przyszłość. No to jest prymas po prostu tysiąclecia. I to, zwłaszcza, że jesteśmy jakoś przed ratyfikacją, to tym bardziej, może nawet byłaby taka okazja, jeśli by do tej ratyfikacji w końcu już doszło, byłaby ta okazja, żeby wtedy, no, nawet ku czci prymasa, zacząć to prawdziwe, coroczne świętowanie w różnych aspektach życia społecznego i szkoły, świętowanie tej tak ważnej rocznicy, najważniejszej, 14 kwietnia, która to rocznica zawsze powinna nam przypominać i mówić o tym, że mamy dzień rocznicy Chrztu Polski.
Też pamiętam, czy czytałem to uzasadnienie do tej ustawy, kiedy to święto było jakoś tak zatwierdzane, to też tam napisano, że Chrzest Polski to kluczowe wydarzenie w dziejach naszego narodu i państwa. Poza wymiarem religijnym miał również wymiar strategiczny, polityczny. Ksiądz profesor Waldemar Chostowski gdzieś też wtedy to komentował, to mówi, no po raz pierwszy obchodzimy, tak, ale no dzięki Polska zaistniała wraz z chrztem i mówi, wraz z chrztem pojawiła się też na mapach Europy, prawda? Co więcej, jak pan profesor tutaj opowiadał o tych trudnościach, które były, no to też mówi, kto wie, czy w ogóle byśmy zaistnieli, kto wie, czy byśmy przetrwali. I mówi, że w naszej historii było wiele różnych kryzysów, których wychodziliśmy w dużej mierze dzięki wierze chrześcijańskiej i dzięki zasadom. To dobrze, właśnie wiele zawdzięczamy Kościołowi, który konsolidował, scalał naród w trudnych okresach historii. To nie jest bez znaczenia i gdzieś też, myślę, tych argumentów nie możemy sobie pozwolić dać jakoś wytrącić tych, co nawet może jakoś tak z pogardą patrzą albo na siłę próbują przeforsować takie odłączenie państwa od Kościoła, tak jakby odrąbanie, prawda, rozdział i tak jak pan profesor mówił, no po co w ogóle chrzest nam był na początku?
Nie, no ci, którzy chcą takiego dokonać takiego odrąbania, to trzeba przypomnieć słowa prymasa Wyszyńskiego, że jeśli ktoś chce zniszczyć naród, ten będzie od razu chciał go zdechrystianizować, czyli oderwać go od Kościoła. To są jak gdyby takie mierniki, takie bez kryteria oceny działań poszczególnych naszych polityków, czy też działających wewnątrz kraju, czy na zewnątrz. To są te kryteria bardzo ostre, bo no, tego się nie da podważyć, jeśli ktoś racjonalnie podchodzi na przykład do wykładu historii, jeśli ktoś racjonalnie opisuje dzieje naszej kultury i naszej cywilizacji, to nie ma mowy, żeby zaprzeczył tej prawdzie. Niektórzy próbują to relatywizować, mówić, że no to tak było, a teraz, ale od dzisiaj jest już inaczej, tylko już takich, co mówili, że od dzisiaj inaczej, to było paru w naszej historii, ale wcześniej czy później sami dochodzili do wniosku, że no tak, próbowaliśmy inaczej, ale nic z tego nie ma. Przecież zwróćmy uwagę, dwa największe obozy polityczne okresu międzywojennego, te niepodległościowe, czyli obóz piłsudczykowski i narodowy. No Piłsudski wychodził z socjalizmu, ale ostatecznie w okresie międzywojennym z Kościołem nie walczył, wręcz przeciwnie. Starał się go wspierać, wiedząc, że i na Kresach, i w relacjach z komunizmem i tak dalej, absolutnie ten Kościół jest fundamentem państwowym. Roman Dmowski wyszedł z pozytywizmu, czyli z pewnego nurtu areligijnego, jak przestała inteligencja europejska w przełomie wieku XIX-XX, ale w 26 roku pisze Kościół, naród i państwo. A więc pewną pracę, traktat, który mówi, że jeśli ktokolwiek by chciał odłączyć katolicyzm od polskości, uśmierci tę polskość. Po prostu uśmierci. To mówi człowiek, który jakby osobiście wraca do wiary, ale jest w pewnym procesie, ale widzi to w sensie jako praktyk polityk. Widzi, że to jest tak silny czynnik, który nam... jedyny, który może nas ocalić, jedyny, który nas spajał bez względu na wszystkie kłótnie, jakie występowały, bo tych wad narodowych też przecież u nas jest co niemiara. Więc w tym względzie, no cóż, no jeśli ktoś racjonalny używa racjonalnych argumentów, nie da rady temu zaprzeczyć, a jeśli stara się podważyć to dziedzictwo, no to w istocie działa świadomie czy nieświadomie na szkodę Polski.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Dziś chrzest Mieszka I, znaczenie dla współczesności. Pytanie też, czy to zapomniane nasze święto, to, jak je obchodzimy, co ono też dla nas dziś, dla współczesnych, znaczy. Naszym gościem jest profesor Mieczysław Ryba. Telefony do studia, do Radia Maryja, Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Numery dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 drugi 48 56 655 23 66.
Wszczepiłeś nas, Panie, w krzew winny, w Twe życie. I słowo nam dałeś, by wiodło nas w świecie.
Wszczepiłeś nas, Panie, w Twe życie krzew winny i w duchu wprowadzasz w dom Ojca szczęśliwy. Działeś w czystości Twej szatę, w nie chcemy żyć wiarą w miłości Twej.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze Cię widzę.
Teraz i zawsze.
Pan Jezus zmartwychwstał, aleluja.
Prawdziwie zmartwychwstał, aleluja.
Zresztą pozdrawiam Pana Pozdora, Ojca Prowadzącego, słuchaczy. Właśnie przysłuchuję się tej audycji i pamiętam mocne słowa świętego Jana Pawła II, prawda, który powracał do nauczania, do tego milenium prowadzone przez Tomasa Wyszyńskiego. I pamiętam tą wierność, podkreślał wierność narodu polskiego, którą przyjęliśmy do tej wiary w Chrzcie Świętym, ale przez sakrament małżeństwa, księżniczką czeską, prawo, to konsekwencje, ten kult prawdziwego Boga, obecność Maryi, Matki Jezusa, później właśnie ci nasi kardynały prowadzili te sobory, czyli Matki Kościoła, czyli to wszystko spinał jakoś to tysiąclecie. Najpierwsza encyklika świętego Jana Pawła, Pada Redemptor Hominis, mówiąca o tym, że no, naszym korzeniem wyrosliśmy na wierze Chrystusowej, na tym Chrystusie umęczonym, zmartwychwstałym. Ten wielki kult jednak przyniósł owoce i wierność świętemu Piotrowi. I ta kultura, prawda, na uchodźstwie, do czego zmierzam. Czy mógłbym sobie przypomnieć, jak było plemiona germańskie, niemieckie, czy one chyba nie z tym chrztem, wiem, że tam na katolicy, ale kiedyś właśnie w rozmowie z panem profesorem Jaroszem rozmawialiśmy, był też denerwowany, jak Niemcy, skąd te ideologie, skąd to wszystko. No nie, dziękuję bardzo i prosiłabym na
głos. Dziękuję. Panie profesorze? No, gdzieś nam zaniknął sygnał.
Już jestem, przepraszam bardzo. Plemiona germańskie zostały. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem pytanie, ale jeśli chodzi o początki chrystianizacji, to oni jak gdyby zostali schrystianizowani, szczególnie Frasi, ale siłą przez Franków, przez Karola Wielkiego i jego następców, a więc też taką metodę przyjęli trochę w tym chrystianizowaniu, tak to nazwijmy, później w szczególności zakon krzyżacki w tym brylował i wiemy, że podbijał czy Prusy, czy Żmudź, idąc tropem podboju siłą i ideologizacji nieco tego, co zwiemy religią. Natomiast jeśli mówimy o czasach bardziej współczesnych, to rzeczywiście na gruncie niemieckim, zwłaszcza kiedy tam zatriumfował protestantyzm, a później różne inne ideologie, pojawiało się mnóstwo takich myślicieli, którzy podważali to dziedzictwo. Oczywiście hitlerowski system jest tylko tego wyrazem, ale pamiętajmy, że pojawiało się sam Karol Marx, przecież wywodził się z Niemiec, z Trewiru i stworzył pewien system, który później, kiedy ideologicznie zaczął funkcjonować, był totalnym zaprzeczeniem tego, jeśli weźmiemy Fryderyk Nietzsche, jeśli weźmiemy różne ideologie rasistowskie. Także tam się pojawiały te elementy już negacji całkowitej. Natomiast w średniowieczu pojawiały się momenty ideologizacji chrześcijaństwa, czyli próby wykorzystywania do podbojów. No, tak też być może poprzez to, że sami byli w ten sposób nawróceni, tak to nazwijmy, później w podobny sposób działali.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mirosław Wejherowa na Kaszubach. Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca Grzegorza i naszego kochanego profesora, pana Mieczysława Rybę, jako że miałem również zaszczyt spotykać go w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Mam w pamięci te wykłady, gdzie nieraz bywałem. W każdym razie chrzest Mieszka I to dla Polaków była cezura cywilizacyjna, albowiem tylko w tej cywilizacji do dziś przetrwaliśmy. Jako ludy lokalne, no tu z mojej strony Kaszubi, Kujawiacy, Mazurzy, Wielkopolanie. Mieliśmy tutaj, wiadomo, na Kaszubach kulturkę, ostaliśmy się. Gdzie są Połabianie? Oni byli pod wpływem niemieckim. Zresztą Niemcy zawsze mieli jakieś łaskawe oko ze strony papiestwa, które Polaków tutaj jakiś też sposób, nie powiem, że sekowali, ale mieliśmy problemy. Więc dlatego, że zachowaliśmy wiarę, zachowaliśmy się jak trzeba, trwamy do dziś. Nie mamy sobie niczego do wyrzucenia. Jesteśmy narodem porządnym, zdyscyplinowanym, no ale niestety weszliśmy, tak jak był wybór bodaj 1733 króla Leszczyńskiego, to powiedzieli Sasi, źle żeście wybrali Polacy. Źle żeście wybrali. No i się zaczęło. My w momencie, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, to tak samo, jakby nam powiedzieli Sasi już teraz jako Niemcy et consortes, źle żeście Polacy wybrali, żeście wstąpili. Tak. Polska traci z dekady na dekadę, z roku na rok, traci na swojej tożsamości, traci na swojej sile, wiary, traci również na kulturze. Widzimy, co się dzieje. Dlatego ten chrzest Polski, tak jak pan profesor był uprzejmy powiedzieć, 1 kwietnia to powinno być święto narodowe. I też będziemy wspierać całą mocą tą inicjatywę, jako że w Polsce organizują się różne ruchy, są takie dla przywrócenia naszej dawnej świetności, a nawet i dla przywrócenia Królestwa Polskiego, ponieważ to jest Boży system rządzenia narodem. Nie jakaś demokracja, która jest fałszem, nie jakiś tam powiedzmy unijne teraz te nasze zapędy do Unii, jakieś tam umizgi, że dadzą pieniądze. Nie, Polacy są wystarczająco mądrym, zdolnym, pracowitym narodem, że mogą mieć wszystko z własnej pracy. Nie potrzebujemy wsparcia Nowego Ładu i tak dalej. Także pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego najlepszego, tak samo jak i ojcu, jak i panu profesorowi. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże, panie profesorze.
No cóż, wiele refleksji, które nawet nie wymagają komentarza. Natomiast co do tego monarchicznego systemu, to u nas już od śmierci Kazimierza Wielkiego, a tak naprawdę od śmierci królowej Jadwigi, już mieliśmy do czynienia nie z taką monarchią dziedziczną, ale z po części przynajmniej elekcyjną, a już po śmierci ostatniego Jagiellona, no to w ogóle z wolną elekcją. Więc tu raczej taki republikański jest u nas system. Tradycja jest republikańska, zwana z Polska Rzeczpospolitą. To jest Rzeczpospolita, czyli nasza wspólna rzecz, wspólnych wszystkich obywateli. Więc tak to by chyba trzeba było w naszej tradycji to widzieć, bo no innej nie ma po wygaśnięciu Piastów. Natomiast też pamiętajmy, że jeśli mówimy o pewnej odnowie na przykład polityki, jeśli Jan Kazimierz chciał do tego zachęcać Polaków, no to w momencie krytycznym, jakim był potop szwedzki, dokonał tych słynnych ślubów lwowskich, czyli wracając ze Śląska do Polski, stając, można powiedzieć, na czele takiego ruchu powstańczego przeciwko Szwedom, zajechał do Lwowa i w katedrze lwowskiej składał śluby, czyniąc Maryję królową korony Polski. Oczywiście to był taki znak duchowy i w tym takim teologicznym, duchowym tego słowa znaczeniu, to jest królowa Polski i to podkreślał też prymas Wyszyński. Proszę zwrócić uwagę, że właśnie od prymasa mamy tę tradycję apelów jasnogórskich, gdzie śpiewamy właśnie ten hymn Maryjo Królowo Polski, wskazując oddanie Polski w jej opiekę i zarazem wskazując na ten chrześcijański, katolicki wymiar polskości. To jest ta tradycja, mi się wydaje, jeśli byśmy ten element monarchiczny, ale w wydaniu duchowym chcieli przypominać, to myślę, że warto o tym przypomnieć.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Irena, Kraków. Ja chciałam bardzo serdecznie pozdrowić pana profesora i przypomnieć, że pan profesor podczas studium edukacji narodowej był moim historykiem. No i bardzo był łaskawy i łagodny, bo otrzymałam ocenę bardzo dobrą. Ja matematyk, ale zapisałam się do studium ze względu na to, żeby poszerzyć wiadomości z historii, no i żeby spotkać ludzi w mojej opcji. A teraz chcę wrócić do wykładu. Mianowicie bardzo serdecznie panu profesorowi dziękuję za to, że tak głośno właśnie mówi, żeby jednak datę Chrztu Polski obchodzić jako święto państwowe, święto narodowe, święto kościelne, bo na to zasługuje w pełni w moim mniemaniu. Ja w ramach Instytutu Królowej Jadwigi zorganizowałam konkurs w 2016 roku, 1050. rocznica chrztu. Konkurs ten skierowałam do młodzieży krakowskiej. Młodzież dość licznie wzięła udział i najpiękniejsze to właśnie było rozdawanie nagród, kiedy było podsumowanie konkursu. Ponad 50 osób złożyło prac i była to przepiękna chwila, taka wielka radość. I co mogę powiedzieć, że młodzież nasza polska jest piękna, jest wspaniała. Ja pracowałam, jestem pedagogiem, na emeryturze oczywiście. Pracowałam przez długi okres czasu z młodzieżą i licealną i później jeszcze młodzieżą dorosłą. Więc mogę jeszcze raz stwierdzić, że mamy polską młodzież piękną, bardzo jest chętna i uczy się historii, poznaje wątki różne historyczne, tylko że muszą być właśnie odpowiedni nauczyciele. I jako takie szczęście właśnie miałam, że spotykam nauczycieli, nie tylko historyków, ale innych przedmiotów, którzy bardzo się angażują w przekazywaniu młodzieży historii prawdziwej. Dużo bym mogła jeszcze powiedzieć, ale nie chcę zabierać czasu, bo na pewno inni też chcą się podzielić swoim doświadczeniem. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję panu profesorowi za to, że właśnie tak ważną rzeczą podnosi i wyjaśnia całemu narodowi polskiemu. I jedno jest tylko dla mnie takim właśnie troszeczkę smutnym, że część młodzieży, chociaż nieliczna, bo tylko ci, którzy są na ulicy, to są widoczni, ale to jest nieliczna młodzież, która poszła no niestety w złą stronę. Mamy nadzieję, że tą młodzież zawrócimy ze złej drogi i uda nam się budować piękną, wspaniałą Polskę. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję. Szczęść Boże.
No, cieszę się, że te wspomnienia z Instytutu Edukacji Narodowej, kiedyś rzeczywiście jeździliśmy po całej Polsce, byliśmy w Krakowie, że to jest w pani i w państwa pamięci, mojej również, i że to jest jakieś doświadczenie ważne. Rzeczywiście, ja, z tego co pamiętam, tam miałem taki wykład z historii Polski. To wspaniałe rzeczy, dyskusje, refleksje, pochylanie się nad tym, co tę Polskę stanowi. Też macie państwo, zgadzam się, że jest przynajmniej u części młodzieży takie zainteresowanie historią i to trzeba rozpalać i trzeba tę historię prawdziwą głosić. Też macie państwo w Krakowie to szczęście, że tam pracuje, działa, wydaje profesor Andrzej Nowak z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydaje się, że najwybitniejszy dzisiejszy polski historyk, który stara się i pisze całą syntezę dziejów Polski w takim nowym ujęciu. Wydaje tom za tomem i sięga do tych również najstarszych kwestii, ale idzie, że tak powiem, aż ku współczesności, więc warto do tego sięgać. Mi się wydaje, że ta jego twórczość mocno ubogaca i to jest to dziedzictwo krakowskie. Natomiast też można w sposób fałszywy wykładać, czy wchodzić w jakieś absurdalne interpretacje, a wtedy to tworzy zamęt. Kiedyś taki krakowski historyk ze szkoły krakowskiej, Józef Szujski, nawet książkę taką napisał o fałszywej historii jako mistrzyni fałszywej polityki, czy fałszywa historia jak gdyby wpływa na fałszywe pojmowanie świata, również pojmowanie życia politycznego, więc ale ona uczy. Jeśli jest prawdziwie wykładana w sposób prawdziwościowy, naprawdę jest to wiedza mądrościowa, taka, która daje też pewne umiejętności rozeznania się we współczesności. Dziękuję uprzejmie.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Chrystus zmartwychwstał, alleluja.
Prawdziwie zmartwychwstał, alleluja.
Panie profesorze, u Pana Boga nie ma przypadków. Ogromnie się cieszę z tego powodu, że ryba jest symbolem chrześcijaństwa. Dziękuję Panu Bogu, że właśnie zaufał Panu profesorowi. A teraz chciałam się podzielić takim wspomnieniem. Po moim nawróceniu siedziałam w kościele, w którym zostałam ochrzczona. Byłam sama, już było po mszy świętej. I w pewnym momencie Duch Święty skierował mój wzrok na chrzcielnicę. I doznałam tak świętego wzruszenia, tak przepiękną chwilę przeżyłam, że od tamtej pory przeżywam każdego roku rocznicę bardzo uroczyście mojego chrztu świętego. To chciałam właśnie powiedzieć. A w związku z udziałem naszych rodzin w tej walce o ducha chrześcijaństwa, czy ja mogę mój wiersz o rodzinie powiedzieć? Dedykuję wszystkim rodzinom katolickim, chrześcijańskim. Mogę?
Długi, krótki?
Nie, taki w miarę.
Dwie strofy, krótki. Dobrze, proszę.
Moja rodzina. A chciałam jeszcze zaznaczyć, że w czasie Światowego Kongresu Rodziny, który trwał od 14 do 17 kwietnia 1994 roku, miałam takie natchnienia, że jak z rękawa wyłaniały mi się wiersze i z trudnością je zanotowywałam. Więc jeden z nich, moja rodzina. Początek Bożego dobra dla mnie na tym świecie. Mądra, kochana, troskliwa, uboga, czuła, wrażliwa. Czy nie za dużo powiecie? A jednak tak było prawdziwie, bo Bóg w swojej miłości ustawił fundament mocny dla dalszej mojej przyszłości. Doświadczał mnie swoim krzyżem tak silnie i tak boleśnie, że gdyby przeszłości nie było o Jego dobroci wcześniej, cóż by ze mnie zostało? Pusty pokój w mej duszy, w myślach pełno smutku, w sercu żal i rozterka, całe życie w zaułku. Chcę złożyć świadectwo prawdy tym skromnym moim piórem, że Bóg to moc i miłość. On jest jedynym królem, który wypełnił mi życie treścią swojego krzyża przez wiarę, nadzieję i miłość wlaną przez chrzest święty w rodzinie naturalnej radości niepojętej. Chwała Panu Bogu i Bóg zapłać stokrotny za cierpliwe wysłuchanie.
Dziękuję. Pani imię? Pani imię?
Janina z Mławy.
Dziękuję Pani Janino. Panie profesorze?
No, dziękujemy bardzo za ten wiersz, za świadectwo. Pani Janina wskazuje na chrzcielnicę jako pewien symbol tego źródła i też swojego nawrócenia. No, tak jak w naszej tradycji, przynajmniej tej mojej tam na południu, zawsze się obchodziło imieniny, no więc patrona swojego święto ze względu na to, że właśnie w momencie chrztu rodzimy do Królestwa Niebieskiego, można powiedzieć. Więc w tym względzie pani wskazuje na tę kwestię indywidualną i cieszę się, że to znajduje u państwa rezonans, że tak samo powinniśmy chrzest, czyli można powiedzieć narodziny naszego państwa, czcić. Ten 14 kwietnia wydaje się datą, którą trzeba powtarzać, ale widzę, że państwo porównując to wszystko do swojego też własnego życia, doskonale dostrzegacie wagę tych problemów.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Halo.
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Marek z Miętnego, z parafii Świętego Krzyża. Ja chciałem panu profesorowi zadać takie pytanie. Tak w ogóle chrzest jako idea to jest uczczenie tego jest no, bardzo chwalebne. My tutaj z Miętnego mieliśmy taką w 1510 rocznicę taki maraton trzydniowy, że po wszystkich tych miastach pielgrzymką przelecieliśmy od Lednicy. No skończyliśmy na Radiu Maria po trzech dniach, ale ja się chciałem zapytać odnośnie tego pana, który dzwonił z Kaszów, bardzo taki ciekawy wątek poruszył. To, że Polska była kiedyś królestwem. Z tego, co mi się udało, no nawet dzięki panu profesorowi uzyskać takie wiadomości, to w pewnym momencie zadecydowało o tym, bo nasi zaborcy, Niemcy i Austriacy próbowali restaurować w Polsce jakby no, królestwo i nawet szukali jakiegoś ostatniego piasta, ale Anglicy się postawili, Lord George się postawił okoniem i powiedział, że Polska może to wrócić na mapę Europy jako republika. Nie wiem, czy to jest, niech się pan profesor ustosunkuje. Ja byłem pana no, wielbicielem i słuchaczem na roku zerowym akademickich spotkań z mistrzami. Pozdrawiam, spotkaliśmy się parę razy z profesorem Nowakiem na drodze do na pielgrzymki Radia Maria po drodze. Dziękuję.
Dziękuję panie Marku. Panie profesorze.
Dziękuję. Cieszę się, że się słyszymy po tych spotkaniach w takim świecie rzeczywistym, nie tylko za pośrednictwem mediów. Jeśli mówimy o odrodzeniu monarchii w Polsce, znaczy była pewna trudność. Oczywiście zwróćmy uwagę, w jaki sposób ta monarchia u nas upadła. To znaczy w Konstytucji 3 maja rzeczywiście nawiązano czy zapisano dziedziczność monarchii w Polsce z dynastią saską. Tu starano się związać na powrót Polskę, ale no później oczywiście przyszły rozbiory i z tego nic nie wyszło. Natomiast ostatni król Stanisław August Poniatowski abdykował na rzecz carycy Katarzyny, to znaczy oddał nas w jej niewolę. A jeśli mówimy o I wojnie światowej, kiedy zaczęło to państwo polskie się odradzać, to rzeczywiście 5 listopada 1916 roku dwaj cesarze, czyli cesarz Austro-Węgier i cesarz niemiecki, wydali taki akt, zwany później od daty aktem 5 listopada, w którym powoływali czy odradzali Królestwo Polskie. Przy czym to Królestwo Polskie jeszcze bez granic, prawdopodobnie w domyśle w okrojonych granicach Królestwa Kongresowego, a więc w bardzo małym obszarze, gdzieś Mazowsze, prawda, może część Lubelszczyzny i Podlasia, ale to nic wielkiego. W każdym razie rzeczywiście to miało być Królestwo Polskie. Później, ale nie było króla. Później powołali nawet do życia tak zwaną Radę Regencyjną, składającą się z trzech osób, między innymi tam był kardynał Kakowski, która miała zastępować przyszłego króla. Pojawiały się różne pomysły. Jednym z tych pomysłów było to, ażeby osadzić na planie polskim linię Habsburgów, tych z żywca bardzo tak propolsko nastawionych, ale ta idea, ona zbankrutowała wraz z upadkiem państw centralnych. One wojnę przegrały, to po pierwsze. I praktycznie we wszystkich tych państwach monarchia upadła. We wszystkich państwach zaborczych, bo w 17 roku upadła monarchia w Rosji. Car abdykował, a później rząd tymczasowy przejął władzę, a później bolszewicy. W 18 roku upadła monarchia w Niemczech. Cesarz Wilhelm udał się na emigrację. I to samo się stało z cesarzem Karolem w Austrii. W związku z czym w naszym otoczeniu już nie było tego czynnika monarchicznego i zasadniczo u głównych ugrupowań politycznych, pomijając kwestie międzynarodowe, a głównymi ugrupowaniami nie byli konserwatyści krakowscy, ani nie byli konserwatyści ci z taboru rosyjskiego, prawda, z Stronnictwa Polityki Realnej, bo nie mieli oni już takiego wpływu na bieg spraw politycznych po upadku tych monarchii, z którymi się mocno związali. Więc zasadniczo były dwa nurty takie mocne, czyli obóz narodowo-demokratyczny, tak się nazywał, narodowo-demokratyczny, a drugi to był obóz ten piłsudczykowski, jednoczący wokół Piłsudskiego lewicę niepodległościową. One nie miały w swoim programie restauracji monarchii. Też nie było u nas po prostu dynastii, do której można by było nawiązywać. I w naszym otoczeniu, bo ani Czechosłowacja nie była już monarchią, no Niemcy też nie, więc prawda, no admirał Horthy na Węgrzech, no w jakiś sposób próbował się porozumiewać, myślał o restauracji Habsburgów, ale też tam się monarchia nie odrodziła. Więc nie było takiego czynnika. Zresztą też Państwo zwróćcie uwagę, ci, którzy tę ideę monarchiczną przywołują, że te monarchie gdzie przetrwały, ale one mają fasadowy wymiar. Nawet monarchia w Hiszpanii, która trwa do dnia dzisiejszego, ostatni król nawet zrezygnował z koronacji religijnej, więc stara katolicka Hiszpania rezygnuje z czegoś, co powinno być naturalną rzeczą przy koronacji królewskiej. Zasadniczo monarchowie nie mają większego wpływu. Są takimi tylko instytucjami symbolicznymi. Oczywiście ważnymi, jak w Anglii na przykład królowa jest ważną instytucją symboliczną, ale raczej symboliczną niż realną władzą. Natomiast to oczywiście nie znaczy, że demokracja taka w sensie anarchii pewnej opisywanej jeszcze przez Arystotelesa, że to o taki ustrój by chodziło. Raczej nazwijmy to mianem republiki, czyli pewnego zrównoważonego systemu, gdzie mamy do czynienia z pewną stabilizacją władzy, a zarazem z pewnymi wolnościami gwarantowanymi przez państwo. U nas Rzeczpospolita, proszę zwrócić uwagę, że Polska odrodziła się w tej starej nazwie Rzeczpospolita. I tak samo za czasów szlacheckich. Króla się wybierało w Polsce. Wprawdzie dożywotnio, ale jednak się wybierało. I to pamiętajmy, że synowie Władysława Jagiełły też musieli mieć potwierdzenie umożnowładztwa u szlachty tego wyboru, no bo Jadwiga się dziedziczyło, a Jadwiga, jak wiemy, no, nie miała syna z Jagiełłą, który mógłby dziedziczyć, a córka nie przeżyła, więc w tym względzie ta tradycja takiej Rzeczpospolitej, czyli jest władza królewska, była władza królewska, ale ona była tylko i wyłącznie obieralną, a nie dziedziczną i to już tak chyba w tradycji polskiej zostało. I mimo tego, że pojawił się ten wątek w czasie I wojny światowej, ażeby związać Polskę z którąś z dynastii, z Habsburgami najprędzej, bo w Austrii było najwięcej wolności dla Polaków, że ten pomysł po prostu nie ziścił się ze względu na upadek wszystkich trzech monarchii, które nas rozebrały, a później jakby prowadziły tutaj politykę na ziemiach polskich i nawet powołali do życia Radę Regencyjną, czyli w zastępstwie króla Radę Trzech Mędrców, tak to nazwijmy, ale wraz z upadkiem tych państw Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu i przestała istnieć.
'966 to był pamiętny rok. Inne gdzieś przepadły, okrył je historii wrok. Gal Anonim spisał to, co najważniejsze jest. Mieszko książę Polan przyjął chrzest. 10,5 wieku przeminęło tak jak myśl. Dzisiaj to już wczoraj, jutro się zamienia w dziś. Tyle się tu wydarzyło, tyle zabrał czas. Lecz to jedno pozostało w nas. Ja wierzę, mocno wierzę, jak rycerze ci sprzed lat. Wiarą świętą, jak Orlęta, jak żołnierzy naszych kwiat. Moja wiara, jeśli prastara, jest mi tarczą, to mój miecz. krew i blizna pospolita, wielka rzecz. Pod Legnicą Bóg nas chronił i choć brakło szans, książę Henryk II wstrzymał Dżingis Hana Macz. Na grunwaldzkim polu odprawiono kilka mszy, tam krzyżakom wyrwaliśmy kły. Szwedzki potop nie zatopił Częstochowy bram, dostał się Czarniecki, ale czuwał nad nim pan. Z Marią na sztandarach król sobieski Turka zmiótł, klęska bolszewików to był cud nad Wisłą. Ja wierzę, mocno wierzę, jak rycerze ci sprzed lat, wiarą świętą, jak Orlęta, jak żołnierzy naszych piat. A moja wiara, pieśń prastara, jest mi tarczą, to mój miecz. W niej ojczyzna, krew i blizna, pospolita, wielka rzecz. Wichry wojny nas miotały, spowijała noc. Jedne państwa stąd znikały, inne rosły w moc. Siła i bogactwo na nic, gdy upadnie duch. Wiarą silny, mocny jest za dwóch. Przetrwaliśmy czas rozbiorów i brunatne zło, komunistów i lewaków, genderowe dno. Od dżihadu ocalimy świat kolejny raz. Tylko Panie, miej w opiece nas. Ja wierzę, mocno wierzę, jak rycerze ci sprzed lat, wiarą świętą, jak Orlęta, jak żołnierzy naszych kwiat. A moja wiara, pieśń prastara, jest mi tarczą, to mój miecz. W niej ojczyzna, krew i blizna, pospolita, wielka rzecz. A ja wierzę, mocno wierzę, jak rycerze dziś sprzed lat, wiarą świętą, jak Orlęta, jak żołnierzy naszych gwiazd. Moja wiara, pieśń prastara.
Drodzy Państwo, w Radio Maryja trwają rozmowy niedokończone. Chrzest Mieszka I, znaczenie dla współczesności czy zapomniane święto. Polska Północna 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i z końcówką 66. Gościem rozmów jest profesor Mieczysław Ryba. Proszę bardzo.
Tak.
Jesteśmy.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Amen. Maria zawsze dziś. Mówi Leszek. Dlaczego właściwie chrzest Polski nie jest obchodzony przez państwo i Kościół co roku jako rocznica znacząca? To tyle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie profesorze.
No, o tym mówimy od dłuższego czasu. Znaczy, to nie jest tak, że nie jest obchodzony, bo owszem, jest to uchwalone święto państwowe, ale rzeczywiście obchodziliśmy te najbardziej okrągłe rocznice. Mówię w takim hucznym, głośnym tego słowa znaczeniu. I ten 1050-lecie miało swój wymiar. A teraz no, cały czas apelujemy, i przynajmniej ja to czynię, ażeby z powodów obiektywnych, bardzo obiektywnych i potrzeb takich społecznych, narodowych, no, rzeczywiście to święto czcić jako jedno z najważniejszych i a być może najważniejsze, bo w ocenie treściowej, kiedy się temu przejrzymy, no to cóż jest ważniejszego niż to, co się wówczas wydarzyło. Wszystko inne z tego. No i dlaczego tak jest? No nie wiem, to trudno mi jest powiedzieć. Oczywiście w czasach komunistycznych to rozumiem dlaczego. W czasach niewoli, no to mieliśmy zupełnie z czymś innym do czynienia. Natomiast zwłaszcza ta refleksja po tym, co uczynił prymas Wyszyński, jak bardzo przypomniał tę datę, jak bardzo tę datę uczynił pewnym symbolem rekolekcji narodowych, które się wówczas odbyły, jak mocno to wszystko wpłynęło na bieg naszych dziejów, wydaje się, że tak powinno być, że ten 14 kwietnia rokrocznie powinien być taką z mocną oprawą, przynajmniej taką, albo porównywalną do tego, co się dzieje 3 maja czy 11 listopada. Podobną do tego chociażby, co się dzieje 1 marca, kiedy jest Dzień Żołnierzy Wyklętych i staramy się to wszystko przypominać. I czy to jest ważne, że tamte rocznice czcimy? Tak, bo to nas wychowuje, uczy, w jaki sposób wtedy jest refleksja pogłębiona, jest dyskusja, jest to w szkołach, w mediach. A tutaj, kiedy była data 14 kwietnia, naprawdę śladowo gdzieś to w mediach się pojawiało, może też w kilku kazaniach, w jakiejś może prasie katolickiej, ale no, wydaje się, że rocznica niezwykłej. Była też taka konferencja w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, w której uczestniczyłem. I właśnie wówczas, kiedy dyskutowaliśmy z prelegentami, z organizatorami, nagle taka refleksja, no przecież rzeczywiście to, co pan Leszek przed chwilą mówił, no rzeczywiście, no dlaczego nie ta data? Czy w hierarchii różnych wydarzeń da się znaleźć wydarzenie, które by było ważniejsze? I doszliśmy do wniosku, że nie ma ważniejszego.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Mówić?
Może pani mówić, tak?
Tak, szczęść Boże panu profesorowi i wszystkim słuchającym.
Szczęść Boże, pani nam się przedstawi.
Pana profesora o podjęcie tematu i roli arcybiskupstwa utworzonego w Gnieźnie, dla samej roli chrześcijaństwa wobec naszej państwowości, a może także dla samego chrześcijaństwa jako takiego. Bo to jest temat istotny, właściwie od męczeństwa świętego Wojciecha, że tak powiem, zaczyna się ten nowy okres bardzo istotny dla chrześcijaństwa w Polsce. Jestem po prostu ciekawa pana komentarza. Mówi Elżbieta z Lublina. Dziękuję.
Dziękujemy.
Tu mówimy już o strukturze kościelnej, niezwykle ważnej, a jeśli mówimy o arcybiskupstwie rzeczywiście ustanowionym na grobie świętego Wojciecha w Gnieźnie po wizycie cesarza Ottona, no to można powiedzieć o tyle fundamentalna kwestia, że w całej strukturze zarządzania kościołem arcybiskupstwo było w istocie zależne tylko od Rzymu. Dzisiaj może metropolie, te arcybiskupstwa nie mają aż takiego znaczenia administracyjnego, ale wówczas miały ogromne. Mało tego, ich granice niezmienne były dosyć, bez względu na to, jak się zmieniały granice państwa polskiego. A więc wraz z powołaniem arcybiskupstwa na ziemiach polskich stabilizowała się też sytuacja taka polityczna, czy nawet, jak mówiłem, podporządkowania duchowieństwa metropolii gnieźnieńskiej, uniezależnienia od wpływów niemieckich. To też bardzo ważne, bo ten Kościół polski od samego początku właśnie był zależny od Rzymu bezpośrednio i starał się uniezależniać od Niemiec, bo to wszystko było połączone. Ta kwestia religijna, struktury kościelnej, a zarazem ta kwestia polityczna, ciągłe te zmagania z cesarstwem niemieckim prowadził i Bolesław Chrobry i jego następcy. Więc naprawdę istotna, niezwykle istotna rzecz. No i też wiemy, jaką wagę ma kult świętego Wojciecha jaką wagę w dziejach Polski miała właśnie metropolia gnieźnieńska, gdzie urzędowali prymasi polscy.
Radio Maria, bardzo proszę.
Dobry wieczór, mam na imię Jan. Ja chciałem na marginesie, co pan profesor mówił o chrzcie Polski, zaprezentować taką swoją teorię na temat chrztu. Oczywiście, jeżeli ksiądz pozwoli. Uwinę się z tematem, jak to mówią wszyscy piloci w Trimiga. Mogę mówić?
Dobrze.
Otóż, tak przed 5 laty, z okazji tam 1050 rocznicy chrztu Polski, jak przysłuchiwałem się w TVP Info o takiej dyskusji między czterema panami profesorami, którzy właśnie omawiali te czasy Mieszka I. I tam mówili m.in. o chrzcie Polski. I w pewnym momencie zaczęli się zastanawiać, co znaczy nazwa Polska. Nawet tam był taki prezentowany dokument, tam znaleziony w archiwach watykańskich, w którym tam były takie pojedyncze wyrazy w rodzaju Polonia, Polonii, nie? Ale w każdym razie stwierdzili oni, że już nigdy się nie dowiemy, co znaczy nazwa Polska. I tak większość Polaków myśli, że nazwa Polska to się wzięło od plemienia Polan. A to jest oczywiście legenda biskupa Kadłubka, plemienia Polan nigdy nie było. Ale co znaczy nazwa Polska? Moja teza jest taka. Polak znaczy tyle co ochrzczony. A wzięło to się stąd, że w czasach Mieszka I chrzest polegał na tym, że ludziom polewano głowy wodą. I oni mówili o sobie swojsko. My jesteśmy Polani, bo jeszcze w tamtym czasie takich słów jak chrzest, chrzciny nie było. To były początki. Także oni, ja powtarzam, oni mówili o sobie, my jesteśmy Polani. Mnisi, którzy nas chrzcili, to podchwycili, tak roznieśli to po Europie. Na następnym kroku to była Polonia, no i Polska. I o tym, że mogę mieć rację, świadczą nazwy dwóch naszych prastarych dzielnic. To jest Małopolska i Wielkopolska. Bo były dwa centra chrztu. Jeden był właśnie Wiślicy, to był mały ośrodek, mało ludzi ochrzczono, mało głów polano wodą, czyli było Małopolan, Małopolska, nazwa Małopolska. No i mamy drugi ośrodek, to jest Gniezno, Poznań, Kruszwica, Kraina Książęca, Ludna, wielu ludzi ochrzczono, wielu głów polano wodą chrztu, czyli było Wielopolan i to nazwa Wielkopolska. Ergo Polak to znaczy tyle, co ochrzczony. Dziękuję.
Bardzo, bardzo dziękuję. Tak na chwilę rozstałem się z profesorem, ale zaraz się, myślę, połączymy. No i spróbujemy też panu odpowiedzieć. Połączenie z panem profesorem. Proszę bardzo, panie profesorze.
Przepraszam, coś rzeczywiście się rozłączyło. Tam ojciec mi referował pana Jana Wywód. Oczywiście Polska jest od Polan, plemienia Polan, któremu przewodził Mieszko I i podbijał różne okoliczne plemiona słowiańskie, jednoczył to państwo jeszcze w czasach pogańskich. No to jest prawda, jeśli bierzemy pod uwagę te korzenie takie plemienne. Natomiast sam chrzest, jeśli on został wprowadzony, to przekraczał tę rzeczywistość. Pamiętajmy, że Polanie czy Mieszko I jak gdyby władał szerszymi terenami, nie tylko Wielkopolską, ale o wiele szerszymi terenami. Też pytanie było o metodę jednoczenia i stabilizowania tego terenu jest zjednoczonego. Też mieliśmy dużo bóstw plemiennych, to wszystko jak gdyby różniło poszczególne wspólnoty. Przyjęcie chrztu na pewno jednoczyło też plemiona w wierze w jednego Boga i to był taki proces kulturotwórczy niezwykle istotny.
Proszę bardzo, Radio Maryja. Jesteśmy. O, ktoś się nam rozłączył. Drugi telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Czesław.
Tak. Proszę panie Czesławie wyłączyć swój odbiornik radiowy. Słyszymy się już przez pana telefon.
Czesław z Mirowa.
Dobrze.
Szlak Orygniast. Mamy już 1055. rocznicę chrztu Polski, a niestety na budynku rządu polskiego, któremu przewodniczy pan Morawiecki, mason, jest tylko napis bez Boga, to znaczy honor i ojczyzna, tylko to. Honor i ojczyzna. Boga nie ma na górze nad tym. Proszę sprawdzić, zobaczyć.
Ja myślę, że to też tak czasem kogoś tak nazywamy, czy tykamy. Tu też się trzeba jakoś tak sprzeciwić. A no, nie wiem, czy to ten czy inny premier bierze i pisze Bóg, honor, ojczyzna. To od jakiego czasu wiemy, że te słowa zawsze nam towarzyszyły. Panie profesorze, jak się do tego...
Znaczy ten napis jest odziedziczony, to znaczy zastany, że tak powiem, czy po czasach komunistycznych. Natomiast no, oczywiście tutaj tam nie sposób przypisywać jeszcze bez jakiegokolwiek dowodu tam komuś przynależność do jakichś tam związków tajnych.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Chluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Wenanty z województwa podlaskiego, drogi ojcze Grzegorzu. Ja mam właśnie takie stwierdzenie. Znamy wszyscy historię Polski, tak jak mówił pan profesor. Dziękujemy serdecznie za kolejną lekcję historii. Właśnie nie wszyscy wiemy o tych faktach, o których pan powiedział. Bo podręczniki, o czym wszyscy prawie wiemy, że no, są albo niewiele miejsca poświęcono w tych podręcznikach historii właśnie również tej ważnej rocznicy związanej z chrztem Polski. Maryla Białek napisała, znana literatka Stanów Zjednoczonych, napisała już cztery książki się jej ukazały. I właśnie wiersze jej były poświęcone historii ojczystej i również tematyka tych wierszy była związana właśnie z Polską i również tematyka religijna. Może tylko fragment, żeby czasu nie zabierać, właśnie jednego z wierszy, tytuł Polak, Węgier, dwa bratanki. Polakach sentyment dziwny drzemie, bliskie nam węgierskie plemię. Ich gościnność spontaniczna, z dawien nam okazywana, naturalna czy dziedziczna, w genach wciąż przekazywana. Wróćmy zatem do historii, nie poddając się euforii. Na przyjaźń Polski z Węgrami od wieków przykłady mamy. Jadwiga Andegaweńska, bardzo młoda panieneszka, monarchinią Polski była, wielkiego księcia Litwy Jagiełę poślubiła, już znowu skracam maksymalnie, od nazwiska Jagiellonów uniwersytet nazwany, przez nią był ufundowany, dla Krakowa darowany. Bogobojna wielka pani dostała od twórcy w Danii największą nagrodę nieba. Więcej pisać już nie trzeba. 17 lipca roku pańskiego 1399 zmarła, matka psałterza florzyńskiego, floriańskiego oczywiście, najjaśniejsza pani Jadwiga Królowa Polski i dziedziczka Węgier. Po wsze czasy czcić ją będą Polska i Węgry. W poczęt świętych umieszczona nasz papież Jan Paweł II wyniósł ją na ołtarze za jej dla nieba i ludzi zasługi. Zaś imię świętej Jadwigi jeszcze za życia od Boga otrzymała nieskazitelna królowa Polski, która nasz kraj pokochała. I jeszcze może kilka wersów. Nasz Kazimierz Jagiellończyk Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litwy złączył. Nadzwyczajna jego postać do legendarnej urosła i obrońcę chrześcijaństwa na wyżyny hen wyniosła. Władysław III Jagiellończyk zasiadł na tronie węgierskim, na tron węgierski wezwany całym sercem obu krajom był oddany. Wciąż nowe przykłady przyjaźni Polski z Węgrami mamy. Nasz polski generał Józef Bem był naczelnym dowódcą powstania węgierskiego, wujkiem Bemem był nazwany, do dziś przez Węgrów jest szanowany. Jeszcze kilka sekund. Dwa nasze narody sympatią siebie obdarzają, wspólne dzieje i powiedzenia mają. Polak, Węgier, dwa bratanki, do szabelki i wybranki. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo, panie Wenanty.
No, dziękujemy za te rymowanki, wiersze. Natomiast pan tutaj dużo mówił o tym, po pierwsze, sojuszu, jak ja rozumiem, tam treściowo do tego dotyczyło sojuszów polsko-węgierskich, szczególnie po śmierci Ludwika Andegaweńskiego na tronie polskim zasiadła jego córka Jadwiga Andegaweńska. Rzeczywiście wyjątkowa osoba, można powiedzieć, odgrywająca nie tylko wielką rolę na Węgrzech i w Polsce, ale również, nie wiem, czy to Litwini sobie uświadamiają, bo oni mają taki sceptyczny stosunek do samego Władysława Jagiełły, ale dla Litwy. Wydaje się, że Litwa by nie przetrwała jako państwo, gdyby nie decyzja z kolei Jadwigi Królowej Polski, czy Króla Polski, bo ona nawet taką funkcję wcześniej sprawowała. Jest to dosyć porównywalna decyzja do Mieszka, jeśli bierzemy pod uwagę i ciężar taki gatunkowy, a zarazem znaczenie dla Litwy jako narodu. Pamiętajmy, że Litwa była już ostatnim państwem pogańskim. Wprawdzie tam wpływy te bizantyńskie, ruskie były duże wśród wielu książąt litewskich, natomiast no to by się Litwa pogańska czy Litwini by się zruszczyli w sensie kulturowym. Już takie procesy następowały, więc przyjęcie chrztu od Polski w obrządku łacińskim doprowadziło do odróżnienia Litwinów od tego morza ruskiego, które oni podbili po najazdach tatarskich, po osłabnięciu Tatarów. Więc to, że swoje młode życie, szczęście też, bo ona inny był jej wybranek serca, a jednak zdecydowała się poślubić Władysława Jagiełły, czyli dla to małżeństwo polityczne, po to, by przynieść chrześcijaństwo Litwie. To jest młoda osoba, ale niezwykłej wiary, święta królowa Jadwiga, której decyzja no, w sposób zasadniczy rozstrzygnęła losy Polski na kilkaset lat do przodu. Myśmy weszli w ten obszar oddziaływania na ogromne przestrzenie na tych późniejszych tak zwanych kresach wschodnich Rzeczpospolitej. Litwa praktycznie obejmowała obszar od morza do morza, ogromne połacie zjednoczonych ziem ruskich pod ich panowaniem, przy czym, no tak jak mówię, ulegali takiej inkulturacji, czyli silniejszej kulturze ruskiej, już dawno schrystianizowanej. I Polska uratowała ten naród i decyzja Jadwigi w ogromnej mierze. Proszę zwrócić uwagę, to jest jak gdyby ja wskazywałem na to kolejny z takich etapów ważnych decyzji politycznych, które ściśle były powiązane z chrystianizacją, z przyjęciem chrztu. Tak to już ta nasza historia się przeplatała i to, tak jak mówię, praktycznie związało Polskę i Litwę aż do czasów rozbiorów przy różnych tam targach, jakichś napięciach, ale jednak ta więź przetrwała, ufundowana na tak tak kluczowej decyzji, jaką jest z pewnością decyzja o małżeństwie z Jagiełłą i dalej chrzcie Litwy.
Proszę, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dobry wieczór, Anna Gniezno. No, czułam się jakby już w obowiązku, żeby zadzwonić, mimo że nie mogłam dodzwonić wcześniej. Pani z Lublina, pani Elżbieta bodajże mnie jeszcze bardziej zmobilizowała. Także jestem. Gniezno powinno dzisiaj być na antenie, prawda?
Jak najbardziej.
Przede wszystkim serdeczny Bóg zapłać ojcu Grzegorzowi, w ogóle Radio Maryja i Telewizji Trwam za współpracę z panem profesorem, a panu profesorowi za obecność i czujność i za wspaniałe nasze komentarze i takie rozjaśnianie nam sytuacji politycznej i niezwykle precyzyjny i bardzo jasny, piękny felietony co sobotnie. Także dzisiaj dziękuję za kolejną lekcję historii. A jeśli chodzi o Lublin, no to Lublin przecież łączy z Gnieznym ksiądz Franz Wyszyński, który przyszedł do nas z Lublina, do Gniezna. Panie profesorze, no jeśli chodzi o to święto Chrztu Polski, no rzeczywiście ono się jeszcze tak trochę z trudem przyjmuje. Jest to właściwie dla wielu środowisk bardzo niepoprawne politycznie. Niemniej, rzeczywiście niezwykle ważne. Mam przed sobą nasz dziennik z 14 właśnie kwietnia z pięknym wywiadem z panem profesorem Ożogiem, historykiem z Krakowa, który właśnie cenne publikacje o Mieszku I o chrzcie. W tle widzę obraz, ten słynny obraz Jana Matejki, Zaprowadzenie chrześcijaństwa z 1889 roku. Ten obraz chyba wszyscy interpretujemy jednoznacznie, że tutaj chodzi o Ostrów Lednicki, o wyspę na jeziorze Lednickim, więc to chyba jednak to było to miejsce między Gniezdem a Poznaniem, chociaż to jeszcze nie jest udowodnione, ale wszystko na to wskazuje. I chciałabym, jeśli można, zacytować fragment z wywiadu panem profesorem Ożogiem. tytuł w ogóle jest Dumni z katolickiej wiary. I duża część społeczeństwa chce pozostać wierna przyrzeczeniom chrztu. To nasze zadanie, kultywować tradycje i żyć według zasad wiary katolickiej. Kształtowało to Polskę przez ponad 1000 lat i będzie żyzną glebą dla kolejnych pokoleń. Przeciw nam stoją liberalno-lewicowe media, które mają ogromny zasięg oddziaływania. No właśnie. I tutaj jest też przyczyna pewnie. Ale jeśli można jeszcze pytanie, czy pan profesor pamięta, w 2019 roku ta inicjatywa sejmowa, to był, zdaje się, pan poseł Klawiter, że on wniósł ten projekt, prawda, do Sejmu, żeby to święto chrztu polskiego. Właśnie nie byłam pewna, czy to jest i jak to, że to właśnie on i jakoś to potem... Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. No i oczywiście zapraszam do Gniezna na jutro, na niedzielę, na Radio Świętego Maria, Wojciecha. Prawie odpustu nie będzie jako takiego.
Radio Maria będzie w niedzielę o 10:00.
Ale wiem, że będzie transmisja. Tak. Oczywiście to nie to, co były te wspaniałe odpusty Święto Wojciechowe z księdzem prymasem Wyszyńskim. Ja jestem pokolenie prymasa Wyszyńskiego. To były wspaniałe wydarzenia, święta dla nas.
Dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie. Z Bogiem.
Zapłać z Bogiem. Ja też nadmienię, że, bo tu pani wspomniała profesora Ożoga, Krzysztofa Ożoga, napisał też książkę przed właśnie tym jubileuszem 1050. rocznicy 966 Chrzest Polski. Taką książkę. Proszę bardzo, panie profesorze.
No też pani zwróciła na niezwykle ważne święto jutro, czy wspomnienie święto jednego z głównych patronów Polski, świętego Wojciecha. Którego relikwie.
To tak jak najlepiej się spotykamy przed uroczystością na antenie.
No to właśnie, to
tak.
Rzeczywiście ktoś z przedmówców mówił, że to opatrznościowe są sprawy, a to się okazuje rzeczywiście, że w Wigilię tego święta my mówimy o chrzcie, a święty Wojciech był pierwszym męczennikiem polskim, który rzeczywiście na relikwiach którego, na grobie którego fundowano arcybiskupstwo gnieźnieńskie, więc postać szczególna i też pokazująca te związki Polski z Czechami. Pamiętajmy, że on stamtąd się wywodził, a jednak król Bolesław Dobry wysłał go chrystianizować, ale chrystianizować słowem, nie mieczem. Prusów zginął. I jak mówi legenda, wykupiony za wagę złota, postać, która wpisuje się w te początki państwa polskiego i tej chrystianizacji, no bo pamiętajmy, że to z krwi męczenników ta wiara się nie tylko prawda, na arenach rzymskich, ale również w Polsce rodziła. I także dziękuję bardzo i pozdrawiamy Gniezno. Rzeczywiście pani wskazała też na prymasa Wyszyńskiego, który prawda i w Wrocławku pracował przed wojną, ale z Lubinem był związany, bo studiował, tutaj robił doktorat, a po wojnie zaraz został po śmierci biskupa Mariana Leona Fulmana, został biskupem lubelskim w 1946 roku, ale no niedługo, ze 3 lata był tylko, bo po śmierci kardynała Augusta Chlonda został powołany na stolicę prymasowską. Także w najgorszym czasie dla kościoła prześladowań już intensywnych prowadził ten kościół, ale tak jak pani mówiła, on rzeczywiście widział tę historię Polski w ścisłym związku z chrześcijaństwem. Ten element maryjny był bardzo mocny, ale pani też przypomniała niezwykle ważne uroczystości święto wojciechowe, jak to pięknie pani ujęła. Także za to przypomnienie serdecznie pani dziękuję. Również za to powiązanie tego Gniezna z Lublinem poprzez postać prymasa Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Kraków, Henryka. W nawiązaniu do wypowiedzi na temat etymologii słowa Polska w powiązaniu z chrztem Polski. To była bardzo ciekawa hipoteza, którą pan przedstawił, ale wtedy z panem profesorem nie mieliśmy połączenia z powodu awarii i pan profesor się do tego nie ustosunkował. Chciałam właśnie prosić o ustosunkowanie się, a mianowicie tenże pan powiedział, ja tego nie przybliżałam sobie, że Kadubek po raz pierwszy wysnuł nazwę Polska od Polan i to się upowszechniło i pozostało. Ale że jest taka hipoteza, czy też jego przekonanie tego pana, że słowo Polska pochodzi od polania głowy wodą święconą przy chrzcie i że to się właśnie wiązało z chrztem Polski, uzasadniał także, że są dwa pojęcia, Mało i Wielkopolski, i że Małopolska była jednym z ośrodków chrzcielnych, a mianowicie okolice Wiślicy, a potem większym było Gniezno. Mnie się to bardzo spodobało, chociaż po raz pierwszy się z tym zetknęłam. Jakby pan profesor się do tego ustosunkował, byłabym bardzo wdzięczna. Dziękuję.
Dziękuję. Wtedy Małopolanie, Wielopolanie, Małopolanych, wielu Polanych, prawda? I to niby no, misjonarze tak, też jakoś podchwycili.
Tylko o tyle się niestety nie ustosunkuję. Raz, że nie słyszałem rzeczywiście tego wywodu, ale pani go przypomniała, ponieważ nie jestem tutaj specjalistą od tej epoki. Myślę, że tutaj wspomniany pan profesor Orzuk, który też publikuje i być może będzie tutaj na antenie te kwestie rozstrzygnie, a być może tego się nawet nie da rozstrzygnąć. Będą hipotezy, jak pani mówiła, i na gruncie hipotez. Zresztą we wczesnym średniowieczu, polskim średniowieczu, tak to mniej więcej jest. Jest bardzo mało źródeł, dużo hipotez na kanwie, stawianych na kanwie tych źródeł, no bo jak mamy mało informacji, to też trudno stawiać twarde tezy w tym zakresie. Więc jako niespecjalista z tej epoki nie odważę się tutaj stawiać jakichś twardych tez.
Radio Maria.
Szczęść Boże. Gabriela z archidiecezji łódzkiej.
Szczęść Boże.
Ja chciałabym jeszcze wrócić do świętego Wojciecha, bo też będziemy niedługo obchodzić świętego Stanisława biskupa i tak przypominam, że chrzest jest nie tylko z wody, ale z krwi. I właśnie dlatego ci męczennicy też byli potrzebni, którzy stali na straży wartości. Będzie procesja na Skałkę, tam gdzie zginął święty Stanisław, upominając króla. Taka wskazówka na obecne czasy, jak należy postępować, że trzeba być niezłomnym. No bo wydaje mi się, że ten chrzest nasz to jest taki nasz i indywidualny, takie trudzenie się i też zbiorowe trudzenie się. Oczywiście Pan Bóg nam dawał też świętych, żeby nas holowali w tej drodze ludzi ochrzczonych. No Jadwiga oczywiście, Kazimierz, no i ten mocarz Jakubowy Jan Paweł II, który też nas bardzo holuje w drodze do świętości, do nieba. Ale też chciałam ze swojego podwórka wspomnieć prymasa Polski Andrzeja Olszowskiego. I właśnie on był wnukiem Frycza Modrzewskiego, ale trochę odcinał się od tego swojego dziadka, nawet bardzo. Był bardzo wierny Kościołowi i koronował króla Sobieskiego. W Gdańsku wtedy nie było żadnego kościoła polskiego. Nikt nie chciał, byli sami protestanci. Nikt nie chciał sprzedać nawet kawałka ziemi, żeby postawić kościół. I właśnie taka kaplica królewska z tyłu, tam gdzieś po kościoła Mariackiego, nie wiem, nigdy tam nie mogę trafić. Właśnie to on cały swój majątek przeznaczył właśnie na tą kaplicę, żeby tam powstał jakiś zaczątek kościoła polskiego. A teraz ile mamy kościołów w Gdańsku? Trzeba się z tego cieszyć. Poza tym też on był administratorem włocławsko-kujawskim, nie wiem jak tam te decyzje wtedy były. Był bardzo właśnie, dobrze się zajął tą decyzją całą. I na przykład odkupił od tą kościół świętego Jakuba w Toruniu od protestantów i do tej pory właśnie mają benedyktynki ten kościół. Też prowadził procesję Bożego Ciała w Krakowie. Także nad tym chrztem to pracują całe pokolenia Polski. Możemy być z tego dumni. trochę też właśnie ten teraz, na przykład czytam takie statystyki, że w Stanach Zjednoczonych jest w 90 któregoś roku było 50% katolików, a teraz jest tylko 20 coś. Także no, trendy nie są dla nas dobre. Ale nie traćmy ducha i może będzie dobrze z tym wszystkim. A jeszcze prymat Olszowski oczywiście leży w katedrze gnieźnieńskiej. Także z Panem Bogiem to tyle.
Dziękujemy, z Panem Bogiem. Panie profesorze.
Dziękujemy za te uzupełnienia. Też na wskazanie niezwykle istotnej kwestii. Znaczy, podkreślałem to, ale warto zawsze o tym jeszcze mówić i doprecyzowywać, że chrzest był początkiem, ale nie był, nie wszystko się tutaj zamykało, że mieliśmy do czynienia z takim procesem umacniania się chrześcijaństwa w Polsce. Przez jeszcze długi czas taka mieszanina przecież występowała i obyczajów pogańskich, myślenia pogańskiego razem z chrześcijańskim, a więc mamy pewien proces wychowywania narodu przez Kościół, długi proces, a święci odgrywali tutaj rolę wyjątkową. Kiedyś Felix Koneczny napisał taką popularną książeczkę, ale niezwykle ciekawą, wychowawczo, Święci w dziejach narodu polskiego. I on tak prześledził tych świętych, no jeszcze za jego czasów, aż ich tak dużo nie było, bo wiemy, że na ołtarze wyniósł bardzo dużo naszych rodaków Jan Paweł II. Natomiast prześledził te dzieje Polski i wskazywał, jak właśnie postaci tego typu oddziaływały i zmieniały rzeczywistość, jak gdyby przekraczały też swoją epokę. Przypomnijmy też innego patrona Polski, świętego Andrzeja Bobole, który zginął w XVII wieku w męczeński sposób, broniąc wiary katolickiej na Kresach. No z tych właśnie, aż do czasów tam współczesnych, księży Jerzy Popiełuszko to przecież też męczennik za wiarę. Taki męczennik polityczny, można powiedzieć, też idąc tropem biskupa Stanisława, którego pani wspominała, napominający rządzących, którzy łamali prawa człowieka, którzy niszczyli naród polski w imię ideologii komunistycznej. Więc to jest ta linia, to jest to dziedzictwo, ta tradycja piękna rzeczywiście, bo to oczywiście zawsze z krwi męczenników rodziło się coś nowego i te postawy takie bardzo wpływały na nasze życie. Natomiast też oczywiście byli i prymasi, i biskupi, którzy fundowali wiele rzeczy i myśleli strategicznie w perspektywie interesów państwa polskiego. Wystarczy wspomnieć biskupa Oleśnickiego, ale tych innych, no aż gdzieś się to kończy na kardynale Wojtyle w Krakowie czy prymasie Wyszyńskim. To jest to cała tradycja. Pamiętajmy, że biskupi byli w Senacie, oni też myśleli politycznie, nie tylko w państwie polskim, nie tylko redukowali swoją działalność do wymiaru czci duszpasterskiego. Kiedyś te funkcje się jak gdyby nieco przenikały, więc to jest, to oczywiście można badać, to można opisywać, o tym można dużo mówić, ale wszędzie jest to przenikanie tego, co zwiemy polskością i z tego, co zwiemy katolicyzmem.
Jeszcze jeden telefon, proszę bardzo, Radio Maryja. Szczęść Boże Panu.
Dzwoni Jan z Łodzi. Panie profesorze, taką odpowiedź a propos naszego chrztu, to dał Jan Paweł II. Ja kiedyś czytałem książkę i tam były listy środowe.
No, coś się rozerwało, połączenie, panie profesorze, no niestety.
No tak, coś się rozerwało. Ciężko nam złapać główny wątek, jakoś pan chyba nawiązywał do
katechezy
środowych Ojca Świętego, gdzie z pewnością i te kwestie podnosił, bo one są, tak można powiedzieć, w dużym stopniu, że Karol Wojtyła jest jakimś dziedzicem tej spuścizny obchodów tysiąclecia, więc myślę, że proszę zwrócić uwagę, kiedy Jan Paweł II pojawia się na placu Zwycięstwa w Warszawie w 79 roku, w przeddzień zesłania Ducha Świętego, to mówi takie słowa, wzywając Ducha Świętego, by zstąpił, że mówi z głębi całego tysiąclecia. Proszę zwrócić uwagę, ktoś, kto jest głową Kościoła katolickiego, można powiedzieć w imieniu całego narodu polskiego, woła z głębi całego tysiąclecia. Co to znaczy? Od samego Mieszka, poprzez wszystkich tych świętych, wszystkie te pokolenia, które owszem odeszły, ale przecież żyją w relacjach wzajemnych, jest przez świętych obcowanie, wołają o odnowienie oblicza ziemi bardzo skrwawionej przez lata okupacji, bardzo umęczonej przez lata totalitarnego komunizmu. Człowiek rozumiejący, co mówi. To czasem my próbujemy redukować takie nasze wychowanie, wykształcenie młodego pokolenia tylko do tych telefonów, internetu, jakichś może kwestii bardzo takich nowoczesnych, a pamiętajmy, że wszystko jest zakotwiczone w relacjach wzajemnych i gdzieś jest tego początek i do czegoś zmierzamy, jako jednostki i jako naród. Jan Paweł II, prymas Wyszyński, oni doskonale rozumieli ten początek i też dlatego wiedzieli, dokąd idą. Ich życie nie poszło na marne, proszę zwrócić uwagę, jakie są przepotężne owoce życia zakotwiczonego tak głęboko w tym, co Polskę stanowi.
Bardzo dziękuję. Tak przy tej okazji nawet odwiedziłem sobie stronę Święto Chrztu Polski. Jest nawet taka strona internetowa, gdzie są i artykuły, ciekawe książki, ta wspomniana chociażby pana profesora Orzoga, czy pieśni. Za chwilę zagram taką pieśń Ufni w Bogu, hymn na 1050. rocznicę Chrztu Polski. Są różnego rodzaju artykuły, sprawozdania, nawet jak scenariusz takiej akademii, filmy, wystawy, więc coś się dzieje. Mam nadzieję, że to nasze spotkanie, panie profesorze, dzisiaj też będzie takim przyczynkiem do świadomego przygotowywania się i przeżywania tego święta, może czegoś i więcej. Nie tylko, że doczekamy się dnia wolnego, ale rzeczywiście będzie to takie święto narodowe, gdzie uświadomimy sobie i początki naszego narodu, ale tak jak mówiliśmy, ten impuls, prawda, to wielkie znaczenie i dla polityki, i dla kultury, i dla tożsamości naszego narodu.
No właśnie, tego sobie życzmy, bo to nie jest tylko kwestia sentymentalna, to jest kwestia absolutnie wychowawcza, i zrozumienia siebie samych i ci, którzy już są troszkę starsi, więc wiedzą, jak życie idzie, i ci, którzy dopiero w dorosłe życie wkraczają lub się do niego przygotowują, zakotwiczenie, zakorzenienie w tym, co, od czego wyszliśmy, no jest po prostu rzeczą absolutnie fundamentalną.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan profesor Mieczysław Ryba. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. Dziękuję i też państwu za uwagę. Dziękujemy za podjęcie tematu, który dziś sobie zaproponowaliśmy. To były rozmowy niedokończone.